Dzień dobry Państwu. Dziś szczególna rozmowa o wyjątkowej postaci, o dr Halinie Rothstein, świętej lekarce getta warszawskiego. Dr Halina Rothstein najpierw pracowała w szpitalu w Kutnie, gdzie opatrywała żołnierzy rannych w bitwie pod Bzurą, a potem pracowała na terenie czystym przy ulicy Dworskiej 17. Ten szpital został potem przeniesiony i włączony do terenu getta warszawskiego. Pracowała z wielkim poświęceniem, zachowały się wspomnienia z tej jej ciężkiej pracy. Doktor Halina Rothstein pozostała do końca wierna swojemu powołaniu, swojej misji i do końca pozostała z podopiecznymi, szczególnie z dziećmi, z którymi została wywieziona do Treblinki. Wcześniej udało jej się wyprowadzić z terenu getta warszawskiego czworo swoich rodzonych dzieci, które zostały ukryte u polskich rodzin. O dr Halinie Rothstein dzisiaj w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, zapraszam i witam serdecznie szczególnego gościa. Jest z nami córka dr Haliny Rothstein, dziecko ocalałe z Holokaustu, pani Wanda Albińska. Dzień dobry, pani Wando.
Dzień dobry.
Pani Wando, zacznę od takiego pytania. Jakie wspomnienie, jakie obrazy mamy ma pani w pamięci?
To są bardzo odległe czasy, prawda, bo właściwie wojna w 1939 roku zaczęła się, jak miałam 3 lata. I właściwie od tej chwili, jak tylko Niemcy okupowali Polskę i Kutno, pierwsza rzecz, zabrali mi całe dzieciństwo i zostałam wyrzucona z domu, w którym mieszkałam. Odebrano nam fabrykę, którą mieliśmy tam w Kutni, która jedna z pierwszych produkowała syntetyczną benzynę i syntetyczny kauczuk. I oczywiście wszystkie inne możliwości zarobku, takie jak na przykład szereg przedstawicielstwa tych samochodów Hausa.
Firmy Chrysler, prawda?
Firmy Chrysler, które było w całej Polsce.
Przedsiębiorstwo było prowadzone w ogóle i ta działalność przez tatę?
Przez ojca.
I brata.
I brata
ojca.
Brata, który był bardzo dobrym przedsiębiorcą. Na szczęście przed wojną wyjechał z Polski na zachód i zabrał potem całą swoją rodzinę, jak wojna miała się wybuchnąć. No i chciał, żebyśmy my też dołączyli. Ale moi rodzice byli bardzo wielkimi patriotami Polski. Właśnie ojciec był dyrektorem tej fabryki. Matka znowu zawsze była zajęta najpierw dziećmi, a potem pracą z chorymi polskimi żołnierzami w Kutnie i nie chcieli opuścić Polski w tych najtrudniejszych momentach okupacji niemieckiej. Także nie zgodzili się na wyjazd Polski, mimo że wielokrotnie jej brat mojego ojca przesyłał zaproszenia i płacił za podróż, żeby wyjechali z Polski. No moja matka, jak rozpoczęła się wojna, jeszcze zajmowała się dziećmi przez krótki moment, a potem natychmiast zajęła się takim szpitalem, który był zbudowany prowizorycznie jednocześnie w Kutnie, gdyż tam odbywały się duże walki, Płótno płonęło. Niemcy napadli jak na Polskę w 1939 roku. No to właśnie tam pierwsze takie wielkie potyczki wojskowe były w Kutnie. No matka od razu zajęła się służbą w szpitalu, opieką nad właśnie żołnierzami polskimi, którzy zostali ranni i którzy ginęli tam na przykład, czy mieli, no, bardzo cierpieli i i prosili, myśleli, że może ich matka jest w pobliżu, żeby tęsknili do rodziny i tak dalej. Jednak.
Ja może zacytuję, bo mamy te wspomnienia, bo się okazuje, że wspomnienia i żołnierzy, i wspomnienia współpracowników ze szpitali się zachowały. Ja może zacytuję też, żeby to w tej rozmowie wybrzmiało. Takie dwa wspomnienia. Najpierw kaprala Adama Czerwińskiego, ciężko rannego w bitwie nad Bzurą, który wspominał: doktor Rotsztajnowa rozpoznała u mnie objawy tężca, lecz nie miała pieniędzy na zakup surowicy, ponieważ wszystkie własne środki przeznaczyła na leczenie rannych. Dopiero dzięki pomocy innych żołnierzy udało się zdobyć lekarstwo. I po latach kapral Adam Czerwiński napisał: doktor Rotsztajnowa bardzo opiekowała się rannymi żołnierzami. Dzięki niej niejedno życie zostało uratowane, a ja szczególnie zawdzięczam jej życie. To jest koniec cytatu tego wspomnienia, ale jeszcze to wspomnienie, o którym pani powiedziała. Właśnie innego żołnierza, który był ciężko ranny, który miał amputowane dwie nogi. To jest świadectwo Franciszki Gądek, czyli pielęgniarki ze szpitala, która opowiedziała o tym, jak zobaczyła najpierw na ulicy kobietę w zaawansowanej ciąży z trójką dzieci, które na płaszczach miały przyszyte gwiazdy Dawida, i potem rozpoznała właśnie w szpitalu, już pracując, rozpoznała w tej osobie właśnie, w tej kobiecie w czwartej ciąży, zobaczyła właśnie doktor Halinę Rotsztajn. I później, kilka dni później, jest sytuacja, kiedy słyszą krzyk młodego żołnierza: mamo, mamo, tak czekałem, przyjechałaś, nie odchodź. Doktor Rotsztajn podeszła bliżej i nad łóżkiem pochylała się, głaszcząc głowę, trzymając głowę i rękę rannego ciężko żołnierza, i powiedziała: spokojnie, synu, ja cię nie zostawię, zaraz uśniesz. I później pyta Franciszka Gądek, pyta doktor Rotsztajn: pani doktor, czy to był pani syn? Nie, odpowiedziała, był spod Lwowa, miał amputowane obie nogi, wdała się gangrena, musiał umrzeć. Żołnierze na sąsiednich łóżkach płakali. Czyli nie dość, że można powiedzieć, wybitna doktor, która jest zresztą wspominana, że pracowała ponad wszelką miarę, to jeszcze do tego bardzo duża empatia, że ona, widząc, że odchodzi młody żołnierz, że czeka na swoją matkę, wciela się w rolę tej matki, żeby ukoić mu te ostatnie chwile życia, prawda?
Tak, także to jakaś ogromna empatia. Mhm. I ona właśnie zawsze uważała, że wszystkie dzieci są jak gdyby jej dziećmi, a nie tylko jej własne. Także i poza tym to była rodzina nasza bardzo zasymilowana. Także uczyliśmy się zawsze tylko historii Polski i kultury polskiej, i wieczorami, kiedy matka przychodziła zmęczona ze szpitala, czy nawet w getcie, to uczyła nas historii kultury polskiej. Także
to pani pamięta, tak?
To ja pamiętam.
I ten obraz jakiś, mimo tego, że 3, 4, 5 lat, to jakiś obraz matki jest w pamięci.
Tak, ja pamiętam, że matka mało miała dla nas czasu, ale nigdy na nas nie miałam żadnych, nigdy nie pamiętam żadnych awantur, żadnych, tylko zawsze próba połączenia ich, jej obowiązków w stosunku do swojej profesji, a jednocześnie pomoc nam. Jeszcze moja matka miała przyjaciółkę, Żydówkę, która umierała i która powiedziała moja matka, że będzie do końca życia zajmować się jej córką. Ta jej córka, która była starsza od nas pewnie o 10 lat, ona, jak matka zajmowała się chorymi w szpitalach, to zajmowała się, pomagała nam przeżyć, czy przygotować coś, czy zajmowała się nami. No i matka powiedziała, że ona jej nigdy nie opuści. Mhm. Także.
Czyli takie niesamowite w tych, na pewno w tej osobie, poczucie
odpowiedzi, obowiązków.
Zobowiązania, które się wobec przyjaciółki zaciągnęło, prawda?
Zaciągnęło w stosunku do tej przyjaciółki i też zobowiązania w stosunku do tych chorych, że ona mniej mała czasu dla nas, mimo tego wieczorami uczyła nas całej historii, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, bo ona też jako zasymilowana rodzina żydowska czuła się bardziej Polakami niż Żydami. Ale w momencie, kiedy była Niemcy zrobili taką szaloną nagonkę i mordowali Żydów wszędzie, pierwsza założyła te opaski żydowskie i nam też to dała, bo uważała, że teraz ci ludzie są najbardziej prześladowani. Najwięcej im grozi, więc trzeba zamiast uciec od tego, być im pomocą. I także myśmy mieszkali w Kutnie. W Kutnie od razu oczywiście zabrali nam i fabrykę, i wszystkie nasze posiadłości. Przenieśliśmy się tylko do takiego apartamentu czy jakiegoś mieszkania wynajętego. I matka tam w tym prowizorycznym szpitalu opiekowała się chorymi, a ta córka jej przyjaciółki trochę zajmowała się nami. A matka jeszcze była w ciąży z ostatnim swoim, ja miałam 3-4 lata, a najstarszy brat miał 4, bliźniak miał tyle co ja, a jeszcze była w ciąży z najmłodszym synem. Także w 1942 roku wszyscy zostaliśmy przerzuceni do Warszawy, bo tam była matka, która była babka, matka mojej matki, która była chora na tyfus, i wszyscy dostaliśmy się do getta warszawskiego.
Można chyba powiedzieć, bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy, że mama była takich lewicowych przekonań, ale broń Boże nie komunistycznych,
nie.
Tylko takiej misji poczucia społecznego, tak, obowiązku.
Że wszyscy ludzie są równi, że razem powinniśmy wszyscy walczyć i że jesteśmy Polakami. Z tego tytułu ja nigdy nie miałam po prostu żadnej nauki historii żydowskiej, tylko polską.
Ani języka hebrajskiego.
Ani języka hebrajskiego. Zawsze byłam wychowywana w kulturze polskiej. Także myśmy byli taką zasymilowaną rodziną polską pochodzenia żydowskiego. No jak oczywiście przyszli Niemcy, nas wszystkich wyrzucili do getta. I wtedy matka moja, pracując z tymi chorymi dziećmi w szpitalu, jak już nie pamiętam.
To szpital czystym, Sydorski, potem wchodzony w teren getta.
Teren getta, najpierw w tym czystym, a potem w teren getta, i tam spędzała właściwie całe swoje życie. Także myśmy widzieli ją tylko wieczorami, kiedy uczyła nas polskiego i historii i wszystkiego, i rozmawiała z nami. A tak to byliśmy właściwie jak gdyby taką zastępczą rodziną, bo prawdziwą rodziną byli ci wszyscy ludzie Polacy, a potem żydowskie dzieci chore w tym szpitalu. I ona tam organizowała całą pracę, miała też taką pielęgniarkę polską, polsko-żydowskiego pochodzenia też, której pomagała. I myśmy w tym getcie ledwo przeżywali. Wszyscy byli, ja miałam i mój brat, nogi i ręce pokryte ropniami. No i właściwie gotowaliśmy się wszyscy na codziennie odchodziły pociągi do Treblinki, gdzie wszyscy byli zagazowywani przez Niemców, i wtedy i w każdej chwili moglibyśmy być zamordowani i tak dalej. I wtedy moja matka przy pomocy swoich przyjaciół, polskich lekarzy, między innymi właśnie Andrzeja Trojanowskiego, chirurga, i tej organizacji Żegota postanowiła przesłać nas na stronę polską, żebyśmy nie zginęli. A sama cały czas była w tych szpitalach, pomagając, właściwie dając, organizując pracę dla tych dzieci żydowskich, które umierały na ulicach, tam przygotowując wodę z jakąś mąką czarną, żeby coś dać im do zjedzenia. I także myśmy prawie jej nie widzieli, ale nigdy nie pamiętam jej, żeby cokolwiek, czy była niezadowolona, czy jakoś, tylko zawsze próbowała całą siłą nauczyć nas wszystkiego, co było polskie, patriotyczne i odnosiło się do historii polskiej.
A jeszcze chcę zapytać, czy jako małe dziecko, kilkuletnie dziecko, bo ta sytuacja właśnie uratowania pani i braci, trzech braci, to jest pewnie rok albo 42. Czy w pani pamięci zachowały się jakieś takie, chociaż jakieś obrazy, czy jakieś, nie wiem, odczucie tego dramatyzmu? Czy
oczywiście.
Jakaś ostatnia rozmowa?
Jakoś, mama mogła też wyjść z tego getta, ale ona uważała, że jej, że nawet ważniejsi od niej są te dzieci i te obowiązki, które miała. Może uważała, ale nie przypuszczam, że nie zginie, bo chyba wszyscy wiedzieli w getcie, co się...
Pytanie właśnie.
Czy wiedzieli, czy ona uważała, że jej obowiązkiem jest praca dla tych umierających i głodnych dzieci w getcie warszawskim. Nie umiem tego powiedzieć. W każdym razie odmówiła swojego, mimo że miała niemożliwości przez przyjaciół polskich przyjścia na stronę polską.
Czyli miała możliwość, żeby to wybrzmiało, uratowania.
Uratowania się i bycia z nami. Mhm. Ona powiedziała, nie, wy zostaniecie u moich przyjaciół, między innymi w rodzinach polskich. Każda z tych rodzin miała być osobno. Wiem, tylko pamiętam to, co pamiętam dobrze, że po wyjściu z tego getta byliśmy przez pewien czas, widocznie, żeby nie zatrzeć ślady czy coś, u jakiejś rodzinie, która za pieniądze nas tam trzymała i myśmy musieli być bardzo cicho, nie szukać matki, nie wyglądać przez okno. I jeszcze pamiętam, że ja płakałam i wołam, mama, gdzie jesteś? I tak dalej. I ta właścicielka tego mieszkania była bardzo surowa i mówi, nie krzyczcie, bo nas wszystkich zamordują, bo przecież polskie rodziny, jeżeli ukrywali Żydów, to Niemcy ich też wszystkich rozstrzeliwali, więc trzeba było być bardzo uważnym.
Pamięta pani Wando taką właśnie jakąś rozmowę, gdzie mama mówi do braci, że słuchajcie, teraz ja tutaj zostanę, a wy musicie przejść, pójdziecie tutaj z moimi przyjaciółmi. Czy pamięta pani
taką rozmowę? Tak, ja pamiętam, że matka powiedziała, że ona do nas dołączy.
Że dołączy.
Dołączy.
Mhm. Taką obietnicę złożyła.
Tak, ale ja starałam się dodzwonić do niej, kiedy ona przyjdzie.
Mhm. Telefon tak. Ta
był,
funkcjonował,
ale jakoś powiedziano jeszcze trochę, jeszcze to, jeszcze tamto, ale nigdy już jej więcej nie zobaczyłam. Mm-hmm. A ta osoba, u których mieszkaliśmy pierwsza, to była szalenie uważna, bo też ryzykowała życie i też za te pieniądze, które nas utrzymywała, musiała sama przeżyć i tak dalej.
Tutaj możemy, bo te materiały, te cytaty, którymi ja się też posługuję, to wszystko jest zgromadzone w Muzeum POLIN. Też wynika to z pamiętników też czynionych na terenie getta warszawskiego. Jeszcze się do jednego cytatu odwołam później, bo powiedziała pani o tych przyjaciołach mamy, którzy byli związani z Żegotą. Właśnie dr Andrzej Trojanowski, dr Halina Szenicer, Kurowska i doktor Natalia Redlińska. To wszyscy tylko byli, jak rozumiem, lekarze też, tak?
To wszystko byli lekarze, tak.
Też podkreślmy, że zarówno pani, jak i bracia, wszyscy zostaliście rozdzieleni do różnych rodzin, żeby do nie zwiększać rodzin. Ryzyka, tak?
Tak, żeby nie zwiększać ryzyka i dla tych rodzin i dla nas.
Ale pani trafiła do tej...
Do tych Trojanowskich.
Tak. I kim był? Bo podobno to jednak była znana postać.
Tak,
już
to
wówczas,
był
prawda?
Doktor... Trojanowski, on był przyjacielem mojej matki i on zawsze zajmował się Żydami, znaczy tam ich tam
operował,
zmieniał nosy, potem jakieś te problemy seksualne też jakoś naprawiał, żeby nie można było poznać, żeby oni byli obrzezani.
Tak, czyli on próbował jakoś tak zrobić, żeby oni byli rozpoznawalni.
Żeby nie byli rozpoznawalni. To był wielki przyjaciel jednak Polaków wszystkich i on w Yad Vashem ma swoje miejsce.
I też jest uznany ze sprawiedliwości.
Innego wśród narodu świata, tak.
A gdzie było to ich mieszkanie z okolicy?
To było na Placu Unii.
Na Placu Unii Lubelskiej.
Lubelskiej. Mhm. I ja tam mieszkałam. Mhm. I tam mieszkałam z jego dwoma córkami, którym byłam w przyjaźni. Mhm. No, ale potem oni nas wszystkich z tych różnych... Zresztą matka zdaje się sobie tego życzyła, żebyśmy byli razem wychowywani. Mhm. I oni wszyscy nas przenieśli do domu dziecka w Konstancinie.
To jeszcze pani Wando, na momencie, to zaraz do tego przejdziemy. Ale to jeszcze jak pani wspomina właśnie to ukrywanie, ten okres ukrywania się w tym mieszkaniu na Placu Unii? Jak wyglądało to życie codzienne? Czy to też trzeba było właśnie uważać?
Też trzeba było uważać, ale
rany?
To też by było... Nie, to nie było aż tak, jak od razu po wyjściu z getta. No ja tam byłam jedna, bo bracia moi byli w innych, gdzieś byli, zdaje się, właśnie w Otwocku czy w innych miejscach, u różnych polskich rodzin. Także ja byłam sama tylko u tych Trojanowskich. No i ta żona tego Trojanowskiego ochrzciła mnie, i moi braci chyba też. I także wszyscy byliśmy wychowani w religii katolickiej. I też szukała dla nas wspólnego miejsca, gdzie byśmy mogli być razem. I znalazła taki dom w Konstancinie.
To jeszcze mówimy o czasie wojny, czy już po wojnie?
Jeszcze w czasie wojny. I tamten dom był prowadzony przez ludzi, którzy byli w AK, w polskich siłach zbrojnych i którzy po przyjściu do władzy rosyjskiej, okupacji Polski przez Rosjan najpierw, a potem przez komunistów, musieli bardzo uważać, bo też byli mordowani przez innych najeźdźców Polski. Także wiem, że moja matka, jak nas wyprowadzali z getta, przyjaciele mojej matki, no właśnie ten doktor Trojanowski, Żegota i te organizacje, które nawet były powiązane z Polonią zagraniczną i tak dalej. Oni mieli środki na stworzenie paszportów i wszystkich informacji, żeby zmienić nasze nazwiska, żebyśmy nie byli widzieni jako Żydzi, bo Niemcy by od razu nas wymordowali.
No na pewno też ten chrzest pomagał, bo była w tych metrykach chrztu.
Chrztu, tak. No i te rodziny polskie, które nas ukrywały, no a potem...
Ale zmienili nazwisko, czy nie? No bo nazwisko...
No tak, Rowińscy.
Na nazwisko Rowińska,
tak? Tak, już nie byłam Rothstein. I tego nazwiska właściwie nie znałam prawie do końca swego prawie życia. Także zawsze byłam Rowińska i miałam te wszystkie papiery przez tą Żegotę podane takie. I ukrywałam się, ukrywaliśmy się każdy w innych. A potem ta właśnie żona Trojanowskiego znalazła dla nas miejsce w takim domu dziecka prowadzonym przez ludzi, którzy znowu musieli się ukrywać nie tylko przed Niemcami, ale potem przed komunistami, którzy... Także to był, ale to byli bardzo szlachetni ludzie z wyższym wykształceniem. Jedna była polonistką, drugi wychowawca, taki najważniejszy tego domu dziecka, był historykiem. I oni oboje stworzyli miejsce, które było bardzo patriotyczne, polskie. Także myśmy w tym domu dziecka, tam było około 40 dzieci, a myśmy byli tylko taka czwórka małych dzieci żydowskich.
Czyli wszyscy bracia dołączyli też do nich, tam byliście razem.
Byliśmy razem, zresztą moja matka chciała, żebyśmy byli razem. Moja matka mogła wyjść z tego getta, ale uważała, że jej obowiązkiem jest opieka nad tymi ludźmi, którzy tam tymi dziećmi, tymi nieszczęsnymi, którzy ginęli w Treblince, i z nimi, z tymi dziećmi z tego szpitala, poszła z nimi do wagonów i została zabita w Treblince. Widocznie uważała, że to jest jej obowiązkiem.
Ale pani Wanda, jako właśnie ta mała dziewczynka,
aha,
pamięta pani taki, nie wiem, żal, ból sercu?
No tak, do mamy, że nie też.
Czego nas zostawiłaś?
No tak, całe życie.
Całe życie.
Całe życie. Jak mogła nas zostawić jednak dzieci, czworo małych dzieci, pozbawionych całych wszystkich krewnych i rodziny, i ojca, i matki, bo ojciec się dostał, przeszedł przez granicę rosyjską i tam, gdzie zniknął.
Bo wcześniej trzeba powiedzieć, że musiał uciekać, bo był,
tak.
Mogli go też złapać, tak?
No tak, przede wszystkim Niemcy od razu zabrali fabrykę, zabrali wszystkie możliwości zarobku, wszystkie te, znaczy, miejsca, gdzie były te promowane te samochody, i tak dalej, i inne wszystkie biznesy, jakie mieli, mój ojciec miał, jego brat w Polsce, w tym, że brat się uratował i wyjechał, potem spędził życie za granicą, ale jakoś moja rodzina nigdy nie chciała do niego dołączyć. Widocznie czuła się tak Polakami, patriotami. Tego w ogóle aż trudno zrozumieć. Mnie na przykład, prawda?
A pani Wanda, jeszcze takie pytanie a propos mamy. Czy kiedy pani, no bo domniemanie, że są te pociągi wywożące z Umszakplatz do Treblinki, no to było, ale pytanie o los taki, no zawsze jeżeli się nie wie, no to można zakładać, a może jakimś cudem uciekła z pociągu, uratowała się. A kiedy pani poznała prawdę, że mama została zamordowana?
No więc, bo moja matka już nie wróciła. A może nie wiem, dlaczego matka nas zostawiła. Czy to ze względu na solidarność z tymi innymi dziećmi żydowskimi, co były z nim. Czy to też ze względu na tą opiekę nad tą córką przyjaciółki, która uciekła z tego wagonu.
Córka uciekła.
Z wagonu jadącego do
Treblinki.
A matka zginęła. No, moja matka musiała być naprawdę osobą ultra szlachetną.
No właśnie, tak jak powiedziałem na początku, taka święta.
Jakaś święta,
prawda?
No, no jak to? Żeby zostawić własne dzieci, poświęcić się dla innych i jeszcze dla tej to zobowiązanie w stosunku do tej przyjaciółki tak daleko posunąć, żeby pojechać z nią do tego obozu śmierci. To już przechodzi w ogóle
wszelkie pojęcie.
Tak, wszelkie pojęcie, prawda?
Teraz była uroczystość, to możemy też powiedzieć, uroczystość na cmentarzu żydowskim tu w Warszawie przy Okopowej, uroczystość wmurowania tablic poświęconych dr Halinie Rothstein. I tam pani syn Łukasz Albiński, czyli wnuk dr Haliny Rothstein, wypowiedział takie zdanie, które może właśnie jest jakąś odpowiedzią, chociaż to jest dramatyczne pytanie, właśnie dramatyczna odpowiedź, ale powiedział, że nie da się zrozumieć decyzji dr Haliny Rothstein w logice przetrwania, bo każdy walczył tam wtedy o przeżycie jeszcze jednego dnia,
gdzieś uciec. Ale ja sama bym starała się tak, ale ja inaczej byłam wychowana. To było...
Ale dopowiedział takie drugie zdanie, że może da się to zrozumieć patrząc w logice miłości, w logice obowiązku, w logice poświęcenia. Że może to było wtedy jedno
tak,
zdanie.
Ona tak... była świętą, w ogóle świętą polską i świętą żydowską, bo całe swoje życie poświęciła dla innych. Uważając nawet, że jej dzieci, to nie jest taka najważniejsza rzecz, że będą jakoś się...
Że przeżyją.
Że tak? Przeżyją, a tamci umierają, więc trzeba być z tymi, którzy są w gorszej sytuacji. Nie to, żeby uciec od tego obowiązku, tylko także nawet jeżeli porówna się życie mojej matki i opiekę nad tymi chorymi dziećmi w szpitalach polskich, żydowskich z Korczakiem, to on nie miał własnych dzieci.
To jest ta różnica, prawda?
To jest ta różnica, że ona zostawiła nawet własne dzieci, żeby pomóc innym, żeby być z innymi. Nie wiem, czy ona wiedziała, że czeka ją śmierć w Treblince, czy widocznie jednak coś przesuwała, skoro nas wszystkich z tego getta przy pomocy polskich przyjaciół uratowała.
Ja tutaj jeszcze przeczytam taki cytat z dokumentalisty też getta warszawskiego, czyli Henryka Makowera, który zanotował właśnie, to też jest, nie, przepraszam, to jest akurat doktora Adolfa Polisiuka, czyli też musiał być współpracownikiem mamy, który zanotował i ten taki cytat jest udokumentowany. Dobrowolnie weszła z chorymi do wagonu, pojmując w ten sposób spełnienie swego obowiązku. Dla wielu był ten czyn nienormalny. Tak silna była przecież chęć uratowania się, ale jednak tak wzruszający w swym bohaterstwie.
No tak.
Czy no nienormalny
tak.
Nawet?
No to tak, to... ja całe życie uważam, że no dla mnie to był nienormalny, bo niech pan sobie wyobrazi, że czworo małych dzieci, 3 lata miałam, jak wojna zaczęła się, które zostały zupełnie samotne, bo cała rodzina została wymordowana. I tu matka, nie ma tej matki, nie ma ojca, bo ojciec gdzieś przeszedł przez granicę rosyjską i zniknął potem w Związku Radzieckim. I tutaj Polacy jakoś nam pomogli i te rodziny polskie, które ryzykowały życie. Nawet jedna rodzina była ostatnio, prawda, którą spotkaliśmy, która opiekowała się widocznie z nami pod Warszawą w Pruszkowie i która znała mnie jeszcze jako, już nie pamiętam tego, jako dziewczynkę małą, którą tam się zajmowali. Także tyle tych rodzin polskich włączonych w jakąś opiekę nad nami. I potem ten nadzwyczajny dom dziecka, też prowadzony przez ludzi niesłychanie szlachetnych, którzy naprawdę swój obowiązek spełniali w większej odpowiedzialności za nasze życie, za naszą przyszłość i za nasze wykształcenie, niż ja miałam w stosunku do własnych dzieci. Bo żeby każdego dnia pilnować, że idę do szkoły, że się uczę, że potem sprawdzać wszystkie moje lekcje, potem czytać mi książki patriotyczne, zorganizować i przedstawienia, i każdą okoliczność związaną z historią Polski czcić jako swoje wielkie święto i wieczorami jeszcze dokształcać nas z historii, ze wszystkiego, to w ogóle po prostu się w głowie nie mieści, prawda? Jakie wielkie poczucie odpowiedzialności ci obcy ludzie, Polacy, którzy walczyli o wolną Polskę przeciwko Niemcom i przeciwko Rosjanom potem, mieli w stosunku do Żydów, do dzieci żydowskich i do dzieci polskich.
Ale
w tym też
była pewnego rodzaju metoda, prawda? Bo uczenie na przykład polskiej historii, polskiej tożsamości, kultury, modlitw polskich powodowało, że w sytuacji na przykład jakiejś rewizji jeszcze niemieckiej te dzieci mogły pokazać, że są właściwie Polakami, prawda? Że znają historię, znają modlitwy.
Ale jednak jak Niemcy robili jakieś napady na ten dom, to pamiętam, że myśmy gdzieś byli odsuwani, żeby oni nawet nie pomyśleli, że my jesteśmy. U jakichś innych Polaków mieszkaliśmy wtedy, jak były jakieś kontrole tego domu dziecka. No i tam też dużo prawdopodobnie ludzi, którzy byli w tej WAK w oddziałach, chowało się tam też.
Ukrywało
się, wiesz. Także myśmy byli bardzo dobrze wyedukowani jako Polacy, jako patrioci polscy. Wszyscy moi bracia to tak wyczuwali. Być może nawet do tego stopnia, że jak potem Łukasz, który był moim synem i którego też specjalnie nie wiedział, że jesteś, mówi, że nie wiedział, ale na pewno wiedział, że jest pochodzenia żydowskiego, to jednak sam dochodził do tego,
do tej tożsamości
żydowskiej. I pamiętam, że potem jeszcze moi bracia żyli, a on przyniósł do mnie, do Polski to poczucie, że my jesteśmy też Żydami. Mhm. Pamiętam tak, że widocznie moi bracia byli tak przerażeni przez prawdopodobnie swoje dzieciństwo tym, że oni mają być znowu Żydami, że pamiętam, że przyszedł do mnie mój starszy brat o rok z płaczem i mówi: mama, dlaczego ten Łukasz znowu nam daje tą tożsamość żydowską? Mhm. Mój przyjaciel przyszedł do mnie i powiedział, że ty Łukasz jesteś Żydem. Więc to dla niego było wielkim jakimś, znaczy tym Robert. Mhm.
Ten brat, tak?
Ten mój brat.
Dla niego to była jednak jakaś pewnie ta trauma jeszcze.
Jakoś trauma tego, że on ma być Żydem. Mhm. Tego trauma, że znowu będzie prześladowany. Że znowu będzie jakimś odpadem tej polskiej rzeczywistości.
A pani zawsze, i tak jest do dzisiaj, prawda, czuje się Polką
żydowskiego pochodzenia,
ale też ukształtowaną w polskiej tożsamości, katoliczką, chrześcijanką.
Też chrześcijanką,
tak?
Bo byłam po prostu ochrzczona i bardzo wierzącą i tak dalej do tej pory. I mnie jakoś nawet nikt nie mógł przekonać, nawet teraz, kiedy próbuje się znowu ze mnie zrobić jakąś obywatelkę żydowską. I ja się tego bronię. Ja mówię, ja jestem Polką pochodzenia żydowskiego. Mhm. I już w tej chwili, bo mój syn znowu doszedł do wniosku, że on nie jest też Polakiem, ale przede wszystkim Żydem. I staramy się, a ponieważ dla narodu żydowskiego trzeba mieć matkę Żydówkę, żeby
móc przyjąć tę tożsamość, tak?
Tą tożsamość.
Ewentualnie religię, prawda?
I nawet religię. Mhm. Także on stara się mnie stale skonfrontować z tym pochodzeniem żydowskim. Ale ponieważ ja nie miałam tego, raczej miałam traumę. I raczej miałam zawsze pewnie w dzieciństwie ucieczkę od tego, prawda, bo to mi groziło śmiercią. No w każdym razie zawsze miałam tą polskość jako odpowiedź na moją tożsamość.
A drugi syn Dominik, jak patrzy na to?
Dominik patrzy tak jak ja.
Tak samo.
On czuje się Polakiem i no bo urodził się już wprawdzie w południowej Afryce i tak dalej, ale zawsze się czuł Polakiem i jest do tej pory Polakiem i jest bardzo niezadowolony, że ciągle mówi, że jak ktoś tam mówi, że jest Żydem czy coś, on mówi, ja jestem Polakiem, katolikiem. Nie chcę jakoś wracać do czegoś, czego nie zna.
A jeszcze pani Wanda, chcę zapytać właśnie o państwa Trojanowskich, o doktora Andrzeja Trojanowskiego. Po wojnie utrzymywaliście relacje?
Oczywiście. Tak? Nawet jak wiem, że wszyscy się kontaktowali z tym i ja też. Z tym Trojanowskim on znalazł ten dom dziecka i on zawsze był tak, czuwał jak gdyby nad nami. Także jak mój ojciec wrócił z tej Rosji i szukał nas, no to poszedł do tych Trojanowskich.
Czyli ojciec był w Polsce i szukał.
Potem wrócił do Polski.
Ale na krótko, tak? Zdaje się.
Ja nie wiem. On był, zdaje się, on już miał jakąś inną kobietę. Wiedział, że moja matka zginęła i on już miał jakąś inną kobietę.
Rosjankę?
Chyba Rosjankę.
Chyba Rosjankę.
Chyba Rosjankę. Także trudno mi powiedzieć. On się znaczy, on i myśmy jakoś byli.
Ale właśnie, czy doszło do spotkania wtedy, kiedy ojciec był tutaj w Polsce, czy, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, czy raczej dopiero po latach, tam w 60-tych latach, czy 50-tych, dopiero pani pojechała tam właśnie do ojca, żeby się z nim spotkać? Jak to?
Nie, no to najpierw ja pojechałam do ojca, żeby się z nim spotkać.
Czyli tu w Polsce ojciec nie znalazł was?
Nie.
Nie. I jak wyglądało to spotkanie jeszcze? To była wizyta... Pani tylko sama pojechała, czy już właśnie ze swoim mężem Wojciechem Albińskim?
Nie, najpierw jechałam sama.
Sama.
No i tam ojciec, właśnie tam spotkałam się z ojcem. A pamiętam, że go tego i właśnie, że przyjechałam, żeby zobaczyć, że mam ojca i pytałam się o moją mamę. A mój ojciec zawsze mi odpowiadał, twoja mama to była święta. No i no potem przyjechał do Polski, żeby poznać się z moimi braćmi. No a ja byłam z moim mężem. Myśmy wyjechali z Polski w latach 60. I byliśmy najpierw w Paryżu, a potem w Afryce Południowej.
Prawie przez 40 lat, prawda?
Prawie bardzo długo.
To jest co prawda inna historia, ale warto o tym wspomnieć. Mąż, znany już teraz pisarz, Wojciech Albiński.
Albiński, tak. On... No, myśmy byli... No w każdym razie tutaj, to nie wiem, czy, ma, czy to jest interesujące, ale no ja byłam w Polsce do lat, początku lat 60. W latach 60. wyimigrowałam z Polski z Wojtkiem. Pojechaliśmy, bo też nie chcieliśmy być związani z żadnym komunistycznym systemem. No i mój mąż był, spotkaliśmy się na Politechnice i mój mąż był też pisarzem i chciał pisać i chciał mieć wolność do pisania i myślenia jak chce. I jak w latach 60. dostał możliwość pracy przez pewien czas w kompanii zachodniej i za to był płacony w Polsce w dolarach i mieliśmy trochę pieniędzy i miał trochę pieniędzy, więc po prostu kupił samochód i mając paszport wyjechał z Polski i wziął mnie i powiedział, póki nam nie zabiorą paszporty komuniści, to uciekniemy w Polski, gdyż ja jestem pisarzem. I on już poznałam go na uniwersytecie i on już wtedy pisał po polsku różne poezje i nawet artykuły krótkie, eseje. I on mówi, ja muszę mieć wolność, żeby pisać co chcę. Nie będę tu w tym komunistycznym kraju żył. I myśmy wyjechali z Polski i najpierw do Paryża, a potem z Paryża, gdzie pracowaliśmy tak, żeby się tylko utrzymać, wyjechaliśmy do Szwajcarii, gdyż tam nam powiedzieli w Genewie, że będziemy mogli pracować w jakiejś wielkiej korporacji międzynarodowej i że będziemy dużo zarabiać. Gdzieś był taki artykuł w New York Times, no więc mój mąż powiedział, świetnie, to pojedziemy do Szwajcarii. Okazało się, że to wszystko było mitem i że oczywiście była ta korporacja, ale oni nie zatrudniali żadnych ludzi, tylko po prostu jakoś, jeżeli się tam zainwestowało pieniądze w tę korporację, to potem można było dostawać jakieś fundusze na przeżycie, jakieś, nie wiem.
Pani Wando, to pewnie to już jest, otwiera się nam nowa rozmowa o pobycie w południowej Afryce. Tutaj wspomnieliśmy o tym właśnie, żeby też zaznaczyć, że pani mąż to znany pisarz. Ja bym tylko takie jeszcze na koniec pytanie ostatnie może postawił, że jednak a propos tej polskości, bo to jest też istotny wątek tej rozmowy, że jednak po tych blisko 40 latach, bo też wspieraliście takich dyskryminowanych Polaków tam w południowej Afryce, takich, którzy uciekali też z tej komunistycznej Polski, ale że jakby chcieliście i to wam się udało, wrócić do tej Polski. Tak. Że to się udało i teraz pani, no oczywiście też podróżując, ale jednak z tą Polską cały czas jest zakorzeniony. No właśnie.
Jak tylko Polska w 89 roku dostała niepodległość, to my, uważając, że to jest nasz naród i nasza ojczyzna i też dlatego, że Wojtek pisał książki po polsku i dzieci już były poza Polską wykształcone, bo skończył w Paryżu Łukasz swoje studia, postanowiliśmy wrócić do Polski i Wojtek tutaj pisał swoje książki częściowo, publikował w Polsce przy pomocy Marka Nowakowskiego, który mu zrobił wejście jak gdyby. No i bardzo był ceniony jako pisarz, miał nawet nagrodę Mackiewicza jako najlepszy pisarz roku. I poza tym miał też szereg nagród od innych wydawców polskich.
Ale to już by było na inną rozmowę. Na tym może zakończymy, bo to była rozmowa poświęcona dr Halinie Rocznej. Ja tylko jeszcze na koniec taki cytat Henryka Makowera, właśnie tego dokumentalisty getta warszawskiego. Zacytuję, żeby to była klamra naszej rozmowy. Jaki spokój zachowywała ta niewiasta, matka czwórki dzieci, której mąż był nie wiadomo gdzie, wśród rozgardiaszu, niesamowitego podniecenia w szpitalu, Kiedy stało się jasne, że kierownictwo opuści szpital, koleżanka Rothsteinowa wzięła bez wahania sprawy w swoje ręce. I to niech będzie taki na koniec cytat. Pani Wando, bardzo dziękuję serdecznie za tą rozmowę o pani matce, dr Halinie Rothstein.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.